Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
I to prawda, wrócimy do tematów związanych z rolnictwem, ale nie teraz. Teraz dociekamy i rozmawiamy na temat niklu, pierwiastka, który jest bardzo ważny we współczesnym świecie. Tylko profesor Stanisław Dowdorowicz, Politechnika Wrocławska, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zakończyliśmy poprzednią rozmowę na Norylsku i teraz poproszę pana profesora, żebyśmy zobaczyli ten Norylsk i dotknęli go. Co to za miasto, co to za miejsce, gdzie ono w ogóle jest?
Proszę pana, na dalekiej północy został utworzony Norylski Okręg Przemysłowy. Jest to okręg, który bazuje na dosyć skromnej ilości mieszkańców zamieszkałych w 5 miejscowościach. Są to centralne miasto Norylsk. Przed kryzysem, przed pierestrojką Norylsk liczył 200 kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. W czasie pierestrojki obserwowany był egzodus ludzi uciekających z Norylska wszelkimi możliwymi drogami z tych względów, że sieć dystrybucji, zaopatrzenia ludności w żywność, w produkty podstawowe, powiedzmy takie jak tekstylia, obuwie i tak dalej, w tamtych warunkach to jest bardzo, bardzo istotne, spowodowało, że po prostu nie było warunków do egzystencji. Przemysł tracił produkcję, rysował się wyraźny kryzys, załamanie. No i trzeba było szukać na własną rękę jakiegoś ratunku. Naturalnie powstawały takie, jak i w Polsce po transformacji, różne organizacje prywatne, czy resztki jeszcze państwowych działających. No ale w tej chwili, gdyby turysta chciał pozwiedzać te nieliczne miasteczka rozrzucone w obszarze około 200 na 300 kilometrów, to przecierałby oczy ze zdumienia, bo zauważyłby w niektórych rejonach całe usiedla mieszkaniowe, wymarłe dosłownie, szkielety bloków mieszkalnych zdewastowane, zresztą tam klimat dewastuje, rozsadza to wszystko, instalacje i tak dalej, powybijane okna, no ale Norylsk pomalutku się ożywia i wraca do życia. Można mniej więcej opisać to w ten sposób, że głównym, że tak powiem, miastem logistycznym w tym okręgu jest miasteczko portowe Dudinka, położone nad Jenisejem, o czym wspominałem wcześniej, że nad Jenisejem, który jest jedynym szlakiem komunikacyjnym wodnym w kierunku na południe, no i na północ do mórz arktycznych. Niestety ta droga morska jest czynna zaledwie 3 do 4 miesięcy w ciągu roku. W związku z tym rozbudowano potężny port lotniczy w Dudince, który obsługuje największe samoloty Antonow 62 transportowe i temu podobne, z ciągłymi dostawami wszelkiego rodzaju, że tak powiem, ładunków dla potrzeb okręgu, przemysłu, ale przede wszystkim dla miasta. Pozostałe miasta to są, powiedzmy, Kajerkan, który w połowie dystansu jest położony przy linii kolejowej o długości łącznej, gdzieś tam około chyba 200 kilometrów, łączącej wymienione 5 miejscowości. I przy której, na której to trasie są skoncentrowane wszystkie obiekty przemysłowe. Na przykład w połowie dystansu w Kajerkanie wybudowano w czasie wojny i po wojnie kopalnię węgla kamiennego, która jeszcze przed wojną, tam też drugą światową, też wydobywano ten surowiec. No i dzięki temu można było zabezpieczyć energię elektryczną dla potrzeb przemysłu. No w tej chwili ta sprawa jest o tyle już inna, że żyjemy w epoce ropy, gazu, także węgiel kamienny nie jest jedynym źródłem energii dla samego Norilska. Gdybyśmy sięgnęli do źródeł, że tak powiem, do literatury i do wszelkiego rodzaju folderów, które co prawda są bardzo skąpe, ale są dostępne, to dowiedzielibyśmy się ciekawych rzeczy. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Rosjanie bardzo długo i do tej pory nawet też wszystkiego o wszystkim nie piszą, nie publikują informacji i nie mówią. Także trudno na przykład jest dokładnie określić, jakimi zasobami tam dysponują i nawet o wielkościach produkcji trudno jest powiedzieć. Jakieś podstawowe surowce czy produkty są, że tak powiem, ujmowane w statystykach znanych dla czytelników, czy odbiorców, czy przemysłowców zagranicznych, ale szczegóły na ogół są ukrywane. Dowiedzieliśmy się przypadkiem na początku lat 70. tutaj, kiedy minister geologii Związku Radzieckiego odwiedzał Lubin. Dowiedzieliśmy się od niego, że rewelacyjne odkrycie zostało dokonane właśnie w rejonie Norilska i że największe złoże niklu i miedzi zostało odkryte i jest w tej chwili udostępniane. To była taka szokująca wiadomość, ale później już doszliśmy do szczegółów. Generalnie rzecz biorąc, odkrycie w ogóle złoża w Norilsku zostało dokonane w latach 1919-22. No i tam stopniowo wtedy prowadzono działania, ponieważ to są surowce strategiczne jak nikiel i miedź, stopniowo były prowadzone działania już zmierzające do budowania kopalni, początkowo odkrywkowej, bo ruda tych metali występowała dosłownie do samej powierzchni i organizowano ten przemysł, który ruszył i, że tak powiem, zabezpieczał częściowo przemysł rosyjski w te metale. W latach kolejnych, to znaczy już po wojnie II światowej, odkryto potężne złoże w Taunachu. I właśnie o tym złożu taunaskim mówił tutaj w czasie swojej wizyty w Polsce minister geologii. W tej chwili wiemy, że na tym złożu zbudowano 5 dużych kopalń, które dostarczają rudę do dużego centralnego zakładu wzbogacania rud. Oczywiście to jest bardzo ogólna formuła, ale to został wykonany tam w międzyczasie potężny zakres, aż do lat 90. potężny zakres robót górniczych, bo tylko w Zagłębiu Tołnackim wybudowano 34 szyby. Dla porównania, u nas na terenie Lgomu, tutaj w rejonie Lubina, Głogowa, zbudowanych zostało 31 szybów w okresie od 60 roku począwszy.
Panie profesorze, na chwilkę przerwę. Czy w Polsce też jest nikiel, czy go nie ma?
Teoretycznie tak, ale ta produkcja jest znikoma, bo nasze huta w Głogowie produkuje siarczan niklu, ale to są bardzo niewielkie ilości. Wcześniej złoże niklu znane było w Szklarach pod Wrocławiem, na południe od Wrocławia, ale to były też bardzo niewielkie ilości. Produkcja nieopłacalna i praktycznie można powiedzieć, że w naszej kolorowej metalurgii ten metal praktycznie no, nie odgrywał żadnej jakiejś poważniejszej roli.
Także... Czyli nie będziemy potęgą, jeśli chodzi o wydobycie niklu, nie będziemy tak bogaci jak pan Władimir Potanin, oligarcha rosyjski, przyjaciel Putina, który rękę położył na tych wszystkich złożach.
Proszę pana, absolutnie to nie ma żadnego porównania. Jest liderem Rosja, jeżeli chodzi o produkcję niklu. Wspominałem wcześniej, że jest to producent około 20-25% produkcji światowej. Także to jest potentat. Jeżeli chodzi w ogóle wymienionego przez pana właściciela tego przemysłu, to było wcześniej dwóch partnerów, którzy nabyli od rządu rosyjskiego w czasie właśnie tego eksodusu, ucieczki ludności i tak dalej, kiedy przemysł upadał. Nie wiem, czy to jest ścisła wartość, ale prawdopodobnie za około 140 milionów dolarów kupili cały ten potężny majątek. A dla przykładu, że sama tylko wartość niklu aktualnie produkowanego w skali rocznej wynosi ponad 6 miliardów dolarów, więc można to zestawić i porównać. A przecież tam nie tylko nikiel jest produkowany. Tam mamy, jeżeli chodzi o program produkcji, to następujące metale. Poza niklem i miedzią, platynowce. Rosja jest jednym z największych producentów tych metali. To jest platyna, iryt, osm, oczywiście złoto, oczywiście srebro, a potem jeszcze takie metale bardzo istotne we współczesnej technice, jak tellur, selen, kobalt. No i siarka. Jeżeli chodzi o nikiel, to ten okręg zabezpiecza w 85% potrzeby Rosji, znaczy, przepraszam, produkcji rosyjskiej i jego udział. A jeżeli chodzi o miedź, to tam jest 70% wydobycia rosyjskiej miedzi. No z chwilą, gdy te proporcje się zmieniły, bo wcześniej bazą taką surowcową główną był Kazachstan dla Rosji. W tej chwili jest to samodzielny, niezależny kraj, no czy niezależny do końca trudno powiedzieć, ale ponad 50% miedzi produkowano w tym kraju. Jeżeli chodzi o platynowce, to jest to 40% w ogóle produkcji światowej. Także jest to bardzo istotna produkcja w ogóle dla dla samej Rosji i dla światowej, że tak powiem, metalurgii. Warunki tylko są takie, że koszt pozyskania tych metali jest bardzo wysoki. Jest bardzo wysoki, trudny w tej chwili do określenia, bo na te koszty składają się przede wszystkim koszty logistyczne, również mają wielki wpływ, ale składają się właśnie czynniki energetyczne, czynniki ludzkie i tak dalej. Także, ale bogactwo tych złóż, że tak powiem, wytrzymuje konkurencję no, kosztem jakiejś racjonalnej gospodarki. Tam są niewyczerpalne wręcz w tej chwili na tym etapie zasoby, bo w tej chwili na północ od właśnie Taunachu odkryto następną strukturę 40-kilometrowej, że tak powiem, szerokości. Potężne wypiętrzenie podłoża magmowego, skał magmowych o charakterze polimetalicznym. I tam no, pojawiły się już w statystyce potężne zasoby metali, gdyż jest to struktura polimetaliczna. Panie... Także rozwój perspektywy tego okręgu, no, że tak powiem, są bardzo, bardzo, bardzo szerokie. I pomyślne, no chcę tylko powiedzieć, że tam za tym kręgiem polarnym działa potężne zjednoczenie, potężna ekspedycja badań geologicznych, która zrzesza ponad 25 wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw wiertniczych, laboratoria, przedsiębiorstwa geofizyczne i tak dalej, i tak dalej. I nieustannie na terenie właśnie tego tajemnickiego półwyspu są dokonywane jakieś nowe odkrycia strukturalne, no ale przede wszystkim surowcowe.
Panie profesorze, jedna wiadomość, z której my bardzo się cieszymy, bo od wtorku mamy we Wrocławiu studio Wrocław, gospodarzem studia Wrocław jest Krzysztof Kunert. Może kiedyś uda się z panem profesorem przeprowadzić kolejną rozmowę, bo mamy jeszcze kilka tematów, na przykład złoża w Polsce, złoża kiedyś odkryte, złoża rud żelaza, ale nie tylko żelaza w województwie, w okolicach Suwałk, tak było. Jeszcze możemy o złożach miedzi porozmawiać, a pan profesor chyba zna mapę złóż na całym świecie, tak myślę, bo taka jest Politechnika Wrocławska z wielką lwowską tradycją politechniczną. Nieprawdaż, panie profesorze?
No, nie chciałbym tutaj może nadużywać, że tak
stawiamy na razie
strony cierpliwości słuchaczy.
Na razie stawiamy.
A z drugiej strony nie chciałbym wpaść w jakąś przesadę. I...
Panie profesorze, stawiamy kropkę, bo musimy przenieść się do Paryża. Proszę włączyć radio Wnet we Wrocławiu. Profesor Stanisław Downorowicz, Politechnika Wrocławska, był gościem poranka Wnet, a teraz szybciutko biegniemy do Paryża.